Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie senatorze, chciałbym, żebyśmy zaczęli od posiedzenia Sejmu, które dzisiaj w Warszawie. Utajniony prawdopodobnie będzie pierwszy punkt tegoż posiedzenia. Premier Donald Tusk ma przedstawić informację istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Tak zostało to zapowiedziane. Pan domyśla się, czego się należy spodziewać w trakcie tego wystąpienia?
Myślę, że to są kwestie związane chociażby z wetem pana prezydenta do tak zwanej ustawy o kryptowalutach. Ja jestem w komisji, pracuję w komisji budżetu. Tę decyzję pana prezydenta oceniam absolutnie negatywnie. Mówię to dlatego, że ta ustawa miała pomóc również osobom, które chociażby inwestują w kryptowaluty, ale miała też spowodować, że nadzór nad tą działalnością będzie przejrzysty, bo dzisiaj ta sfera życia ekonomicznego, gospodarczego czy finansowego nie jest jasna.
No a Komisja Nadzoru Finansowego ma wpływ umowny albo, umówmy się, żaden na tego typu
A to nie do końca, sytuacji. Dlatego że to mają być uregulowania związane z tymi zasadami, które obowiązują w całej Unii Europejskiej, więc nie można powiedzieć, że ten organ, o którym rozmawiamy, czyli KNF, nie będzie miał na to
Nie, wpływu. Nie ma teraz. Chodzi mi o to, że okay. Nie ma teraz. No, to po tak. To są te zmiany, miałyby być, żeby
dokładnie,
to
dokładnie po to,
uregulować.
Żeby tej żadnej sfery niejasności, nieczystości nie było. I wiedzieliśmy również o tym. No nie jest już wielką tajemnicą dla osób, które się interesują tym tematem, że to nie jest niestety czysta sfera finansowa. Jeżeli mówimy o rynku bankowym, ubezpieczeniowym, to te regulacje mamy. To takie regulacje bezpieczeństwa powinny być i takie bufory postawione również przy temacie kryptowalut, bo jeżeli zbieramy informacje, a o tym doskonale wiemy, że ostatnie miesiące, ba ostatnie lata pokazały po pierwsze skalę oszustw w tym zakresie, to po pierwsze. Po drugie osoby, które zajmowały się chociażby tworzeniem giełdy kryptowalut w różnych miejscach i to skąd są, gdzie się pojawiły i co z nimi się wydarzyło. Wydaje się, że tutaj ta informacja winna być, a w związku z tym, że będzie próba odrzucenia weta pana prezydenta, to dobrze, żeby posłowie mieli informację jasną, czystą i klarowną.
To jeszcze za chwilę o tej próbie odrzucenia weta i o tym, na ile ona może być skuteczna, ale trzymając się tego posiedzenia dzisiejszego kryptowalut i pewnych informacji, które się pojawiają. Kilka redakcji nieoficjalnie takie informacje publikuje, no, związane z tym, że no, z rynku kryptowalut, albo czarnego rynku kryptowalut, jakkolwiek to określać, miałyby być zasilane akty dywersji w Polsce. To znaczy, że...
Ale to nie jest tajemnicą. Tak.
A na komisji senackiej właśnie o to chcę zapytać, to się pojawiało, taki wątek?
Takie wątki wypływają. Oczywiście nie mówimy w kategoriach co i jak, dlatego że to nie jest domena komisji budżetu, ale mówimy o tym, jakie mogą być skutki takich działań. Rzeczywiście w jakimś momencie, i uwaga, nie jestem przeciwnikiem kryptowalut, żeby była też jasność, tylko mówimy o pewnej przejrzystości działań finansowych, że w momencie taka strefa życia może być użyta do tych aktów, o których przed chwilą pan redaktor powiedział.
To na ile to dzisiejsze utajnione posiedzenie jest działaniem informacyjnym, a na ile jest działaniem politycznym? To znaczy ja sobie wyobrażam w taki sposób, że skoro ma być próba odrzucenia weta prezydenckiego, no to te informacje przedstawione, jak rozumiem, mają mieć wpływ na decyzje parlamentarzystów.
Na logikę informacja plus polityka łączy się ze sobą, więc wydaje się, że mieć wiedzę i podjąć decyzję również polityczną, ale też finansową, to nie jest nic złego. Jeżeli na tym posiedzeniu prezes Rady Ministrów chce przedstawić fakty, to rzeczywiście ono musi być utajnione i mam nadzieję, że taka informacja też pobudzi posłów do refleksji i podejmą później właściwą decyzję, jeżeli chodzi o weto prezydenta w sprawie tej ustawy.
A wy, senatorowie, będziecie mieli jakiś wgląd w treść tego posiedzenia Sejmu, czy utajnienie polega na tym, że to jest tylko dla parlamentarzystów obecnych na sali?
Informacja prezesa Rady Ministrów, który jest wybierany z większości sejmowej, a nie senackiej, dotyczy tylko i wyłącznie posłów, czyli Senat jest obok tego procesu.
Na ile możliwe są przecieki, jeżeli to posiedzenie będzie, ten punkt będzie utajniony, a tego się należy spodziewać? Poznamy szczegóły, czy ich nie poznamy?
Jak to nie jest pierwsze utajnienie posiedzenia Sejmu. Ja mam zasadę taką, że jeżeli coś jest utajnione, to ja nawet nie szukam informacji, co było na tym posiedzeniu, bo uważam, że kultura polityczna i pewnego rodzaju zasady powinny wszystkich obowiązywać, więc ja nie pytam moje koleżanki i kolegów posłów i nie stawiam ich w niezręcznej sytuacji o tym, żeby powiedzieli mi, co na tym posiedzeniu było.
No, a posłowie są nieuprawnieni do ujawnienia tej informacji. Grozi im odpowiedzialność za to.
I to odpowiedzialność karna.
Aha. No dobrze, zostawmy ten wątek, bo tajne chyba nie powinno być to, co wydarzy się z ustawą metropolitalną. Z tego, co wiemy, co też ustalamy sobie nieoficjalnie, to te prace są rzeczywiście na finiszu i ta ustawa ma się pojawić być może jeszcze w tym roku, ale powiedziałbym takie déjà vu, trochę podobną historię słyszałem pod koniec minionego roku, znaczy pod koniec 2024. Jakie szanse są na to, że tę ustawę zobaczymy wkrótce?
To jest trochę tak jak z oczekiwaniem na święta. Każdy na nie czeka, a im dłużej się na nie czeka, to później one smakują zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że ta ustawa również będzie nam pomogła.
Ale powiedziałbym tak, smakowała. Święta są raz w roku, a dobrze by było, żeby ustawa metropolitalna była raz, a porządnie.
Weszła raz po prostu, w roku i tak. Potem była do końca. Do tego się trzymajmy. Rzeczywiście wczoraj odbyło się kolejne spotkanie, może jedno z cykli tych ostatnich. Ja wiem, że słowo ostatni ma swój zupełnie inny wymiar, kiedy ona po raz kolejny jest ostatnim, ale na poważnie mówiąc, to spotkanie wczoraj w Ministerstwie Infrastruktury, ale też w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczyło konkretnego zdarzenia, czyli dotyczyło ulg kolejowych. Ja tylko przypomnę, bo to jest temat bardzo rozległy, jeżeli dzisiaj jeździmy pociągiem, ktoś ma ulgę przysługującą mu ustawowo, to później jest refundacja dla organizatora chociażby przewozów z tego tytułu. Jeżeli łączymy kolej z autobusem, tak najprościej mówiąc, to już ta ulga jest utracona. Chodzi o to, żeby tej ulgi...
Bo inne są wysokości ulg, tak? Dokładnie. Żeby to uprościć to słuchaczom. Różnią się chyba procentem, tak?
Po pierwsze procentem i też jeżeli chodzi o liczbę tych ulg, to tych ulg jest już, ja nie pamiętam, bo jest 34, więc to ten...
34 rodzaje ulg różnych, różnego rodzaju pasażerom, tak, jest, tak by można powiedzieć.
Dlatego chodzi o to, żeby tego uszczerbku na budżecie dla organizatora przewozów, chociażby no, kolejowego, to jest samorząd regionalny, po prostu nie było. I wczoraj to porozumienie zostało osiągnięte i mam nadzieję, że ta ustawa w tych takich kamieniach milowych, to jeden z takich kamieni milowych, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, bo z jednej strony ustawa metropolitalna daje nam część podatku, ten 0,49 magicznego procenta od podatku od osób fizycznych, który zasila budżet nowej metropolii, ale z drugiej strony, gdyby ta ulga na przykład kolejowa nie weszła albo została skasowana, takim językiem kolokwialnym powiem, to jest na przykład strata rzędu, nie wiem, 50-60 milionów. No to
są bardzo duże straty
tak
dla
organizatora przewozów.
Organizatora przewozów, tak dokładnie. No i okej, no to na czym polega problem tak na dobrą sprawę? Dlaczego tak długo się nie można w tej sprawie dogadać?
Panie redaktorze, no jeżeli nie wiemy o co chodzi, no to chodzi o finanse. No to tak jak w życiu. No to i w życiu prywatnym, w życiu publicznym. Ja mam tego świadomość i też wiem, jak w Ministerstwie Infrastruktury osoby, które chociażby odpowiadają za budżet i wpływy do Skarbu Państwa, pilnują swojego interesu, jeżeli chodzi o zadania. No to jest logiczne. No każdy w administracji, czy samorządowej, czy publicznej, mam na myśli rządowej, będzie to czynił. Przekonujemy, że ustawa metropolitalna jest wartością dodaną ponad to, o czym w tej chwili powiedziałem. To znaczy, że jeżeli, nazwijmy to, byłby jakiś enigmatyczny uszczerbek dla Skarbu Państwa, to i tak ustawa metropolitalna daje absolutnie wartość dodaną, rekompensaty dla całego, nie tylko regionu, ale kraju, bo ja to podkreślam, dla kraju, a nie tylko i wyłącznie regionu.
To wczorajsze spotkanie międzyresortowe, konsultacje, które były w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych...
I w Ministerstwie Infrastruktury.
Przyniosło przełom?
Przyniosło przełom. Wydaje się, że ten zapis, on miał być dzisiaj w nocy też skorygowany, mam nadzieję. Nie mam nowej wersji, ale mam nadzieję, że ta wersja się dzisiaj jeszcze przed południem pojawi i to będzie ten zapis do ustawy zmieniający poszczególne przepisy, bo warto, żebyśmy naszym słuchaczom, naszym mieszkańcom powiedzieli jeszcze jedną rzecz. My mówimy ustawa metropolitalna, ale ustawa metropolitalna zmienia tak naprawdę 24 akty w innych ustawach. Podatkowej, transporcie, środowiskowej, więc naprawdę trzeba zgrać te elementy. To nie jest tylko prosta układanka, jakaś delikatna łamigłówka. Nie, no naprawdę trzeba się w tej materii znaleźć.
To teraz prostą łamigłówkę dam. Będzie w tym roku ta ustawa przyjęta na rządzie, czy też nie? Jak uważa senator Ryszard Świlski?
Jestem optymistą. Jest, i to jest ważne, to głupie jest może słowo, zwrot, ale jest zgoda polityczna dla tej ustawy. Oczywiście, że z panem ministrem Domańskim i panią wiceministrem Majszczyk polemizujemy w tej sprawie, bo to są twardzi negocjatorzy, ale mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zostało nam, nie wiem, 2-3 wtorki w tym roku, że na KPRM-ie, na Radzie Ministrów ta ustawa stanie.
Bo musi zostać przyjęta najpierw na wtorkowym posiedzeniu rządu, a potem dopiero będzie mogła
pójść
do parlamentu. Tak,
tak? Do tak zwanego pierwszego czytania, przechodzi przez całą ścieżkę parlamentarną, sejmową i senacką.
A ta zgoda polityczna, przepraszam, o której pan wspomniał, ona dotyczy, to jest wewnętrzna zgoda w koalicji, czy też dotyczy na przykład Pałacu Prezydenckiego, no bo można sobie wyobrażać, tam też, jak rozumiem, regulacje mogą dotyczyć w przyszłości Metropolii Śląskiej chociażby.
No tak, to dobrze pan redaktor o tym powiedział, bo mówimy o dokumencie, który zawiera w sobie dwa elementy, czyli ustawę pomorską, metropolitalną, ale też zmiany dla ustawy, która jako jedyna funkcjonuje w naszym kraju, czyli zagłębiowsko-śląską, jeżeli chodzi o ten dokument, który kilka lat temu został przyjęty.
I nie ma takiego ryzyka na przykład, że właśnie ze względu na połączenie tych spraw, powiedzmy Śląska i Pomorza, upraszczam teraz, pan prezydent Karol Nawrocki będzie mógł, nie wiem, chcieć zawetować tę ustawę?
No wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. To znaczy, jeżeli jest człowiekiem stąd, no to myślę, że dla ustawy metropolitalnej no jest absolutnie zielone światło. Znaczy nie wyobrażam sobie, gdyby prezydent wywodzący się z Gdańska zawetował ustawę dotyczącą jego ukochanego miasta. Znaczy, no, to nie tylko Gdańska, oczywiście mówię o Pomorzu. A jeżeli mówimy o Śląsku, no to raczej chyba nikt nie zawetuje dokumentów dobrych dla rejonu górniczego. No bo jeżeli mówimy o takich relacjach, to sobie też jesteśmy po barburce. No to słyszeliśmy słowa, które były mówione o węglu i o czarnym złocie. No to wydaje się, że tutaj jest drugie zielone światło.
Czyli to ma być, rozumiem, taki, no, taka marchewka w tej całej sytuacji.
Nie. Przepraszam. To ja tego nie powiedziałem. Wręcz przeciwnie. Ustawa metropolitalna była procedowana i na nią pracowaliśmy, kiedy pan obecny prezydent Karol Nawrocki nie wiedział, że będzie mieszkańcem Dużego Pałacu.
Rozumiem. I tutaj w tym temacie postawmy kropkę, bo chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, ale po części związaną z tym, o czym rozmawiamy, bo mówiliśmy chociażby o rozliczeniach między przewoźnikami. System Fala na Pomorzu, taki mamy, tak zwany system wspólnego biletu. Korzysta pan?
Nie korzystam z fali, dlatego że jestem uczestnikiem ruchu, jeżeli chodzi o transport publiczny, który no, nie wymaga korzystania z tego rozwiązania.
Ktoś w rodzinie może? Bliscy jacyś?
Nie, moi synowie, którzy jeżdżą pociągiem z fali, chyba nie korzystają, ale to jest no, dobre pytanie. Muszę zapytać, a nie wiem. Tak, nie wiem.
No właśnie, ciekawe, jakie mieliby na przykład doświadczenia, jeżeli próbowali.
Ludzie psioczą na falę.
Nie, no oczywiście tak. Do tego dążę. No, pan na pewno ma tę świadomość, że
to
psioczą.
To trzeba jasno powiedzieć, że psioczą. No.
A bez powodu, czy mają rację?
No jeżeli ktoś psioczy, to zapewne znalazł powód. Zawsze jest pytanie tego rodzaju, czy w całej generalnej zasadzie całego systemu tego psioczenia jest więcej na nie, no bo to z tej natury to wychodzi, czy też tych elementów fali jest więcej na tak. Ale to oczywiście odbiorcy decydują. Nieszczęściem w tym całym systemie jest to, że fala była tworzona, procedowaliśmy nad nią, bo przecież nie jest to wielką tajemnicą, że również znam ten projekt, w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić o ustawie metropolitalnej. I to miało być też takie narzędzie, które będzie jednorodnym narzędziem już wówczas dla całego systemu rozliczeń pomiędzy przewoźnikami, organizatorami przewozów, ale też uczestnikiem ruchu w transporcie publicznym.
A może jest też tak, no bo patrząc na historię, kiedy ten pomysł powstawał, kiedy ten projekt się rodził, no pan jeszcze wtedy nie myślał, że będzie senatorem, tak przypuszczam.
Najwyżej Uniwersytetu Gdańskiego może w Senacie, ale to żart oczywiście.
Rozumiem, ale był pan politykiem samorządowym, więc od początku pan też jakby widział, jak się ten system rodził, ale może jest po prostu tak, że technologia za szybko się rozwinęła i jakby nie jesteśmy w stanie jako samorząd dogonić pewnych rzeczy i pewne rozwiązania znalazły się same i dzisiaj nie ma się co dziwić, że ludzie psioczą, skoro mają komercyjne narzędzia, które ułatwiają im życie, fala im trochę utrudnia, a pasażer nie myśli o tym, jak tam będą wyglądały później rozliczenia, czy samorząd zapłaci prowizję, czy nie zapłaci. No ludzi to nie interesuje. Ludzie chcą jechać sprawnie,
gdybyśmy byli, i szybko. Tak, gdybyśmy byli na rynku jednolitym, z jednym przewoźnikiem, z jednym organizatorem przewozu,
to życie by było proste.
To absolutnie byśmy sobie dawali z tym radę. Wiemy, że na Pomorzu, w naszej relacji trójmiejskiej jest to zupełnie, zupełnie inaczej, właścicielsko inaczej. Organizatorów jest kilkunastu przewozów. Nie wszyscy chcieli do tego systemu też wejść.
No, niektórzy podobno się zastanawiają nad wyjściem z tego systemu. Ten system ma jeszcze sens w pana ocenie?
Nie polecam i nie doradzam wychodzenia z systemu, bo jeżeli coś jest, to lepiej naprawiać niż dzisiaj skasować. Tego jestem zwolennikiem.
Nawet naprawiać, jeżeli będziemy musieli publiczne pieniądze dokładać w dużych kwotach do tego. No teraz chociażby problem z przetargiem, tak? Jakby no, spółka teraz negocjuje z potencjalnymi uczestnikami przetargu na modernizację tego systemu.
Ja pamiętam kiedyś, nie będę uciekał od odpowiedzi na to pytanie, ale ja pamiętam kiedyś, będę to powtarzał z uporem maniaka. Kiedy rozpoczynaliśmy budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, to wszyscy mówili, nie uda się, nie da rady, nie jesteście kolejarzami, nie potraficie, to są publiczne pieniądze, wyrzucone w błoto i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, co się potem działo przy pierwszej powodzi, która miała swoje miejsce. I też wszyscy mówili, to nie dorzucajmy publicznych pieniędzy, nie? No bo po co ten projekt się nie udał. Będę bronił projektu, wierzę w to, że on jest do naprawienia. Mam świadomość tego, co pan powiedział, że zmiany w systemach idą tak szybko, że w pewnym momencie, ale to nie samorząd nie jest mobilny do tego, albo inaczej, nie jest na tyle mobilny, żeby nie nadążyć, tylko rzeczywiście ten projekt mógł być wówczas skonsumowany lepiej, gdyby wszyscy od razu chcieli do niego wejść, bo wtedy byłoby to łatwiej zrobić, a nie pewne rzeczy tylko tak trochę na doczepkę.
Panie senatorze, czas nam upłynął, musimy zakończyć. To będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.
Gość Radia Gdańsk.